Od czego chciałbym zacząć? Może od odpowiedzi na pewne pytanie, które pojawiło się wczoraj, kiedy byłem na mszy świętej w Chesterfield. Wiecie mniej więcej, jakie wczoraj było kazanie, o czym mówiłem, i tam pod koniec wspominałem o pewnej szczególnej łasce, którą Pan Jezus związał z kultem swojego Najświętszego Serca, to znaczy z łaską wynagradzania. I jak pamiętacie, wspominałem, że to jest jakaś droga równoważenia zła, które dokonuje się w naszych domach, w naszych rodzinach czy małżeństwach. No i to też samo w sobie może być pewną formą egzorcyzmu, to znaczy walki ze złym duchem. No i pewna pani podeszła po tej Eucharystii i prosiła, żeby ten wątek rozwinąć, żeby może coś więcej na ten temat powiedzieć, bo to jest coś bardzo ważnego. I może od tego właśnie zacznę, że po pierwsze, dlaczego trzeba wynagradzać? Ponieważ, tak mówiąc bardzo obrazowo, każdy grzech, który my popełniamy, bez względu w jakich okolicznościach, czy to jest grzech prywatny, chociaż tak naprawdę nigdy nie ma grzechu prywatnego, czy w rodzinie, czy w małżeństwie, czy w pracy, to jest tak jakby przywołać jakiegoś demona i on sobie gdzieś tam będzie hulał po świecie. To jest oczywiście taki obraz, choć niedaleki od prawdy. I wynagradzanie polega na tym, że po pierwsze nie pozwalamy szatanowi działać, bo każdy grzech, który popełnimy, ma jakieś konsekwencje. Zły czyn, który raz popełniliśmy w przeszłości, on wciąż trwa, wydaje jakiś swój zgniły owoc. I wynagrodzenie niejako to wszystko wyrównuje, odwraca, zaczyna wprowadzać jakąś przestrzeń dobra w to zło, które się dokonało tutaj na ziemi. Jeżeli ktoś nie zdoła, jak to mówimy, odpokutować albo wynagrodzić za zło, które dokonał za życia, będzie musiał to zrobić w czyśćcu przez swoje cierpienie. Ale póki żyjemy, możemy wiele zła, które się dokonało, z naszego powodu wynagrodzić. I to jest ta przestrzeń, o której mówimy, kiedy my popełniamy jakiś grzech i chcemy za niego wynagrodzić. Ale też, i tutaj jest druga bardzo ważna rzecz, możemy i powinniśmy wyrównywać zło, które dokonały inne osoby, ale na przykład nam bliski, ktoś z rodziny, współmałżonek, dzieci, rodzice. Zauważmy, że na przykład czasami pojawiają się osoby, które mówią: proszę księdza, bo w mojej rodzinie kiedyś, może nawet i dziesiątki lat temu, może nawet wieki temu, wydarzyło się jakieś bardzo duże zło. Na przykład jedna moja znajoma gdzieś tam dokopała się do jakichś swoich historii rodzinnych z życia pradziadków, bardzo podłych wydarzeń, bardzo krwawych. I ona mówi, że ja mam wrażenie, że ta sprawa się ciągnie wciąż w naszej rodzinie. I co można zrobić, żeby zatrzymać skutki tego zła? Ja mówię: wynagradzać. W jaki sposób? Oczywiście jeden ze sposobów, chyba tym najważniejszym, największym, to jest sprawowanie Eucharystii, wynagradzających za zło, które wykonało się kiedyś w rodzinie. Ale też można to robić prywatnie. I tutaj Pan Jezus dał bardzo konkretną drogę. Na przykład, ilekroć odmawiamy na przykład litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, możemy to czynić nawet w naszych domach, czy przy okazji, nie wiem, uroczystości czerwcowych w Kościele. Ważne, żebyśmy wzbudzili w sobie właśnie tę intencję. Panie Jezu, odmawiam tę litanie w duchu wynagrodzenia za zło popełnione przeze mnie, przez moich bliskich i tak dalej. Jak powiedziałem, to jest wyrównywanie tego zła, które się dokonało, czyli rozprawianie się z tymi demonami, które zostały ściągnięte, czy to przez nas, czy to też przez kogoś innego. Jeżeli to działa w skali rodziny, bo działa, bo są takie świadectwa i wiele takich słyszałem, że gdy ktoś zaczął przeprowadzać takie nabożeństwa wynagradzające, naprawdę zaczęły się pewne sprawy w rodzinie układać. Na przykład, że była niezgoda, niepogodzenie się, nieprzebaczenie. I nagle okazało się, że ktoś się tam przełamał. Po wielu latach przyszedł, przyjechał, nawiązał kontakt, powiedział: słuchaj, przemyślałem to, tak dłużej trwać nie może, musimy się pogodzić. Albo na przykład, że zaczęły się schodzić małżeństwa, które no lata temu się rozeszły, rozpadły z jakiegoś tam powodu. No też tu problem nieprzebaczenia. Ktoś zaczął wyrównywać, wynagradzać i demon stracił moc nad tymi konkretnymi osobami. Musiał odejść, bo tak długo jak trwa grzech w rodzinie, to znaczy, że demon ma tam władzę. Taka jest siła modlitwy wynagradzającej. Taka jest siła i potęga Najświętszego Serca Jezusa. Więc to działa. Jeżeli to działa w tej przestrzeni, tej prywatnej rodziny, to też będzie działało w skali całego narodu. I tego wczoraj nie mówiłem. I to jest właśnie coś, od czego chciałem teraz zacząć. Popatrzmy, nie ma krajów, które byłyby bezgrzeszne. Oczywiście są kraje, które wybitnie przyczyniały się do cierpień innych narodów, no ale też nie możemy powiedzieć, że my jako Polacy też mamy świętą historię. No my też i wciąż niestety popełniamy w skali narodu wiele zła i trzeba to wynagradzać. I jeżeli jeszcze rozwiniemy tę myśl i zobaczymy, co dzieje się dzisiaj w świecie, że naprawdę stoimy u krawędzi jakiejś wielkiej, krwawej III wojny światowej i zastanawiamy się, co zrobić, żeby to wielkie zło powstrzymać, to być może Pan Jezus nam podpowiada właśnie to rozwiązanie, wynagradzanie. Bo są pewne narody, które się po ludzku tak łatwo nie nawrócą. Proszę zobaczyć, jakie było pragnienie wyrażone przez Matkę Bożą w Fatimie. Pragnienie, żeby Rosja się nawróciła. Co Pan Jezus mówi świętej siostrze Faustynie. Też, jeżeli chodzi o grzechy Rosji. Ile zła dokonuje się na świecie z powodu tego, co dzieje się w Niemczech, która wszczynała nie jeden raz krwawe wojny i z którego to powodu wycierpieli bardzo Polacy i nie tylko. I w jakim punkcie dzisiaj wciąż jest ten kraj. I żeby to powstrzymać, to nie ma co liczyć na jakieś układy polityczne i na to, że się objawi jakiś człowiek, polityk, który nagle będzie miał złoty przepis, żeby wpłynąć na prezydenta Rosji, na prezydenta Niemiec, na jakiegoś kanclerz panią i tak dalej. Że tu potrzeba walki duchowej. Ja uważam, że jeżeli my się zmobilizujemy w skali narodu i zaczniemy wynagradzać za grzechy popełnione choćby przez tych naszych sąsiadów, przez Rosję, przez Niemcy, naprawdę możemy bardzo dużo wywalczyć. Ale potrzeba wiary i potrzeba naszego zaangażowania. Ta myśl mi przyszła stosunkowo niedawno, że to może być jakiś klucz. Klucz do tego, żeby cokolwiek się wydarzy w świecie, to żeby Polska przynajmniej minimalnie ucierpiała, albo najpierw, żeby w ogóle nie wycierpiała. Żeby ochronić i ocalić to, co jest w nas najcenniejsze. Przez wynagradzanie i przez w ten sposób wywalczenie pokoju na świecie. Niektórzy mówią, i ja myślę, że jest w tym dużo prawdy, że te wojny muszą się wydarzyć, bo grzechy ludzkości są dzisiaj tak wielkie, ludzkość tak odeszła od Pana Boga, że żeby ludzie się nawrócili i nie zostali potępieni, oni muszą doświadczyć tej kary, że dla niektórych to będzie ostatnia szansa na to, żeby przynajmniej przez to cierpienie pomyśleć o Panu Bogu i zdążyć jeszcze pożałować za swoje grzechy. Niektórzy tak mówią, coś w tym jest. Bo nawet jak czytamy Stary Testament, to widzimy, że niejednokrotnie Bóg właśnie w taki sposób wzywał do opamiętania się ten swój wybrany naród, Izraelitów, dopuszczając na jego wojny. I rzeczywiście później oni się nawracali, ale potem jak już był pokój, to bardzo szybko Bogu zapominali i znowu trzeba było jakiejś tam kolejnej wojny. Ale właśnie tak było. I tak samo też Pan Jezus mówił o tym, że zamierza w ten sposób ukarać Polskę, szczególnie jedno miasto, w którym dokonywało się jakieś wielkie zło. Ci, co znają dobrze dzienniczek siostry Faustyny, wiedzą, że tam jest taki fragment, choć to miasto nie zostało nazwane z imienia, o które konkretnie chodzi. Niektórzy mówią, że to chodzi o Warszawę, inni, że chodzi o Kraków. To, co my możemy wiedzieć, co zresztą podpowiedziały same siostry, które pamiętały siostrę Faustynę i rozmawiały z nią prywatnie, że to chodziło o grzechy aborcji, które się w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo rozpowszechniły w Polsce. No niestety był to czas wielkiej demoralizacji społeczeństwa i takiego rozluźnienia obyczajowego. No więc jeżeli w taki sposób Pan Bóg chciał też ukarać ludzi za te grzechy, to co by się musiało wydarzyć dzisiaj, żeby wyrównać to zło, które się dokonało. Więc albo dopuścimy do tego oczyszczenia przez cierpienie, albo będziemy wynagradzać przez naszą modlitwę. I jeszcze raz podpowiadam, nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Prywatna modlitwa, ustanawianie, czy jak to mówiłem wczoraj, intronizowanie serca Pana Jezusa w naszych domach, rodzinach i małżeństwach. Niech to będzie też wynagrodzeniem za te rodziny, te małżeństwa, które rozpadły się właśnie z tego powodu, że tam zabrakło Bożej obecności, bo tam nie kochano Pana Jezusa, tam łamano Jego prawa. Ktoś przy okazji jeszcze zapytał, czy nabożeństwa wynagradzające to samo, co nabożeństwa pokutne. I tutaj też od razu chciałbym ten temat wyjaśnić, żeby nie pozostawiać jakichś wątpliwości. To nie jest to samo, choć w pewnych sprawach i płaszczyznach te sprawy mogą się ze sobą wiązać i przenikać. I gdybyśmy mieli porównać te dwie sprawy, nabożeństwo pokutne czy nabożeństwo wynagradzające, to w nabożeństwach pokutnych chodzi przede wszystkim o uświadomienie sobie własnego grzechu i przeproszenie Pana Jezusa za mój prywatny grzech. Tam właśnie w czasie tych nabożeństw powinno dojść do mojego własnego rachunku sumienia, do wzbudzenia żalu za grzechy, do postanowienia poprawy i do tego, żeby po tym nabożeństwie wrócić do świata, czyli do rodziny, do małżonka, dzieci, obojętnie, i na przykład prosić o przebaczenie. Albo wrócić do kogoś, kogo się skrzywdziło, i wynagrodzić to popełnione zło. Taki jest cel tych nabożeństw pokutnych. Ja pamiętam z mojej rodzinnej parafii, że regularnie, raz na miesiąc, takie nabożeństwa pokutne się przeprowadzało. One zawsze miały miejsce właśnie w pierwsze piątki miesiąca, tuż przed spowiedziami świętymi, i to miało bardzo dobre owoce, że rzeczywiście jakoś wiem, że była w nas taka myśl jako mieszkańcach tej parafii, że nie może być tak, że ktoś kogoś skrzywdził i nie przyszedł do tej osoby i nie powiedział przepraszam, bo potem było przecież to nabożeństwo pokutne. Pamiętam też z mojej rodzinnej diecezji, że wprowadzono przez jakiś czas, nie wiem czy to wciąż trwa, raz na miesiąc w ramach mszy świętych, niedzielnych, takie nabożeństwa pokutne, a już na pewno były obecne też w czasie Wielkiego Postu. Tak więc, tak jak widzimy, to jest ukierunkowane na nasze prywatne nawrócenie i uznanie własnego grzechu. W ramach takich nabożeństw pokutnych można też na przykład odprawić sobie drogę krzyżową albo wziąć udział w drodze krzyżowej. Takiej właśnie intencji, jako pokuta za własny grzech. Jak ktoś nie wie, jakby miał odpokutować za swoje grzechy, a chciałby, jeżeli nie chce cierpieć w czystcu, to w takiej intencji dobrze, żeby sobie na przykład odprawiał drogi krzyżowe albo prywatnie, albo jeszcze lepiej publicznie, bo one bardziej się liczą przed Panem Bogiem, jeżeli to jest modlitwa publiczna. Pamiętajmy o słowach, które wypowiedział Pan Jezus, gdzie dwóch lub trzech modli się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Także jak ktoś mówi, że prywatnie mogę się pomodlić, sam i będzie tak samo. Nie, nie będzie tak samo. Dla Pana Boga ważniejsza jest wspólnotowa modlitwa. Można też wziąć udział w nabożeństwie gorzkich żali. Też pokutnie można odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia, no, która sama w sobie jest tym upraszaniem Bożego Miłosierdzia. Więc taki jest sens tych nabożeństw pokutnych. Jeżeli chodzi o te nabożeństwa wynagradzające, to tam już zadośćczynimy ranom zadanym Jezusowi Chrystusowi. To ma być odpowiedź naszej miłości na zranioną miłość Boga. Więc w nabożeństwie pokutnym koncentracja na moim grzechu, a tutaj już koncentracja na sercu Pana Jezusa. To jest pocieszenie serca Jezusa. Wynagradzanie za grzechy i własne i innych ludzi. To jest takie moje osobiste trwanie przy cierpiącym Jezusie. Cierpiącym z powodu grzechów świata. To jest właśnie to, o co prosił Pan Jezus świętą Małgorzatę Marię Alacoque. I tutaj oczywiście w sposób szczególny Pan Jezus prosił, aby to wynagradzenie dokonywało się w ramach pierwszych piątków miesiąca. Wiem, że też w wielu parafiach organizowane są adoracje wynagradzające albo różaniec wynagradzający czy msze święte wynagradzające. Tutaj możliwości naprawdę jest wiele. Tak więc taka jest różnica między tymi dwoma nabożeństwami i warto o tym pamiętać. I to jest taka pierwsza rzecz, o której chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Druga rzecz, i ona też będzie się dotyczyła naszego serca. Tak jak powiedziałem, nasze serce to jest przestrzeń naszego spotkania z Panem Jezusem, z Panem Bogiem. Jeżeli ktoś by chciał powiedzieć, od czego zależy, czy jestem człowiekiem wierzącym, czy niewierzącym, to odpowiedź taka najkrótsza, najprostsza i najgłębsza, to byłaby właśnie taka. To zależy od mojego serca. Jakie jest moje serce? I jeżeli na przykład ktoś nagle straci wiarę, to znaczy, że jakiś problem się zadział w jego sercu, w jego relacjach, czy to z Bogiem, czy z ludźmi. I teraz my musimy uświadomić sobie jedną fundamentalną rzecz, że dzisiaj nasze serca są bardzo atakowane właśnie po to, żeby uderzyć w relacje. Najpierw nasze relacje z ludźmi, ale przede wszystkim w relacje z Bogiem. Szatan jest bardzo sprytny. Najpierw odłączyć nas od drugiego człowieka, człowieka najbliższego, od rodziny, a później odłączyć od Pana Boga. To tak jak w przyrodzie. Widzimy, jak polują na przykład wilki albo jakieś inne drapieżniki, że wybierają sobie jakąś tam konkretną zdobycz, ofiarę, chcą ją odłączyć od stada i wtedy cap. Także kiedy na przykład w rodzinie zauważacie, że jest jakaś jednostka, ona się odłącza od reszty. Odłączy się skutecznie w pewnym momencie, ale w pewnym momencie też odłączy się od samego Pana Boga. Taka jest dynamika tego, co dzieje się w sercu takiej osoby. I Pan Jezus to zapowiedział, mówił to wielu mistykom. W czasach ostatecznych wielu będzie atakowanych na płaszczyźnie serca, na płaszczyźnie wiary. Że uderzając w nasze serce, szatan będzie chciał nas odłączyć od wiary. I wiele z nas, niestety, wielu z nas tutaj polegnie. Bowiem, jeżeli my zawczasu nie umocnimy naszego serca, to niestety to, co się będzie działo w świecie i co dzieje się w świecie, może w pewnym momencie przeważyć tą szalę na tę stronę, w której powiemy, ja już mam dość. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Boga nie ma. Popatrzmy, ile jest cierpienia. Umierają dzieci, chorują ludzie, zabija się niewinnych. Boga nie ma. Albo na przykład, ile zła dzieje się w Kościele. Jak Bóg to dopuszcza? Co to za Kościół? Co to za Bóg? Ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. I już dzisiaj ludzie dokładnie tak postępuje. I tłumaczy swoje odejście od Boga, od wiary złem, które dzieje się wokół nich, które bezpośrednio ich dotyczy. Tak dzisiaj są atakowane nasze serca i to uderza w naszą wiarę. Popatrzmy, ta głośna sprawa Epsteina, czy Epsteina, jak to tam mówią. To jest koszmarna rzecz, okrutna. To jest tragedia w skali świata. Oczywiście to, na ile to jest przedstawione jeszcze zgodnie z tym, co tam się naprawdę działo, to podejrzewam, jeszcze lata upłyną, zanim to wszystko zostanie ujawnione. Ale czego już się dowiedzieliśmy? Że w tą sprawę zostały umoczone właściwie największe osobistości współczesnego świata. Politycy, sportowcy, gwiazdy ekranu, ludzie, których podziwialiśmy, którzy sami siebie ustanawiali za tak zwane jakieś tam autorytety moralne, którzy z jednej strony czynili niby takie wielkie dobro, akcje charytatywne, a z drugiej strony robili to, co robili. Jakiego wielkiego zła dochodziło przy współudziale tak zwanych wielkich tego świata. Jak to niedawno ktoś powiedział, tej sprawy nie da się rozstrzygnąć przed sądami, bo trzeba byłoby zamknąć wszystkich. Tak by dokładnie wyglądał. Wszystkich oczywiście tych wielkich tego świata, że tam nie było ludzi niewinnych. Ale dlaczego Pan Bóg to dopuścił? W sensie, że to zostało ujawnione. Żeby maski opadły i żebyśmy w końcu zobaczyli prawdę. Dobro, dobro, zło, zło. Białe, białe, czarne, czarne. Byliśmy przez dziesięciolecia mamieni i niektórzy mówili, ale ja nie wiem, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, bo tutaj się ludzie uśmiechają, a tak naprawdę to są właśnie ci źli. I tak tam. Teraz maski upadły, już widzimy, kto jest dobry, kto jest zły. I Pan Bóg do tego dopuszcza, żebyśmy się określili, po której stronie będziemy. I to jest jakaś wielka łaska od Pana Boga, że my mamy szansę teraz stanąć w prawdzie, zobaczyć prawdę i określić się, a po której stronie ja jestem. Żeby nigdy nie powiedzieć, że ktoś mnie oszukiwał, że ja byłem w błędzie. Nie, już teraz jest wszystko jasne. Dziś szatan działa otwarcie. On nie przybiera dzisiaj postać anioła światłości. Dzisiaj w tej całej swojej ohydzie przychodzi na świat, a ludzie oddają mu pokłon, kłaniają mu się w pas, przytulają się do niego. Bo tak wybrali, bo takie są ich serca. To jest czas ostatecznego wyboru. I to też od nas zależy, po której stronie staniemy. Ale kolejna bardzo ważna rzecz. Popatrzmy, że możemy wpaść jeszcze w jedną pułapkę, że widząc to zło, które dzieje się na świecie, możemy nie zobaczyć tego zła, które dzieje się w naszym życiu. Pan Jezus mówi, widzisz drzazgę wokół brata, a nie widzisz belki we własnym oku. I to może być twoje największe nieszczęście, które może ciebie zgubić. Nie pozwól na to. Więc ten czas łaski, ten czas, kiedy naprawdę opadają te wszystkie zasłony, on ma być czasem, kiedy my będziemy prosić o to i mamy prosić o to, Boże, ja też chcę zobaczyć prawdę o sobie. Proszę Cię o taką łaskę. Nie pozwól, żebym sam siebie okłamywał. Niektórzy dostają taką łaskę, mimo że o nią nie proszą. Inni proszą dla nich. Nazywają to tak zwanym oświeceniem sumienia. Ale prośmy to, prośmy o to też dla samych siebie, żebyśmy zdążyli jeszcze tutaj, póki żyjemy, wyznać te grzechy, odpokutować za nie i po śmierci doświadczyć Bożego miłosierdzia. To jest coś niezwykle ważnego. Ale nasz problem często polega na tym, że no nie, że no właśnie, chętniej zobaczę to zło, które dzieje się gdzieś wokół mnie, ale często nie widzę tego zła, które dzieje się we mnie. I to może być wielka pułapka, którą dzisiaj szatan zastawia na wielu chrześcijan. Niestety tak jest. O to trzeba się modlić, o taką łaskę trzeba prosić. I znowu zachęcam, żeby modlić się o tę łaskę przez Najświętsze Serce Pana Jezusa. Żebyśmy nie stracili szansy na Jego miłosierdzie. To jest coś bardzo ważnego. I w końcu kolejna pułapka, o której chcę powiedzieć, i zarazem przestrzeń, gdzie jesteśmy dzisiaj bardzo doświadczani. Rzecz bardzo trudna, ale myślę, że ważna. To jest właśnie doświadczenie ran, które rodzą się na łonie samego Kościoła i które przychodzą przez ludzi związanych z Kościołem. To są bardzo trudne, bardzo bolesne sprawy. To są te doświadczenia, których nigdy byśmy nie chcieli doświadczać, ale jednak one się przydarzają. Dlatego nie chcielibyśmy doświadczać, ponieważ chcemy, żeby była obecna w naszym życiu jakaś przestrzeń święta, czysta, nienaruszalna. Jak to mówimy, przestrzeń doskonała. My chcemy, tak jak mówią niekiedy ci, którzy zgłaszają się do seminariów duchownych jako klerycy, żeby ten dom, to seminarium, to było miejsce, gdzie nie ma miejsca na grzech, że niby wszyscy idą w tym samym kierunku, chcą zostać kapłanami. Może tak samo myślą naiwnie jakieś dziewczyny, jak zgłaszają się do zakonu. Jak myślała młoda Małgorzata Alako, wstępując do zakonu, że tam będzie raj na ziemi. Tam wszyscy kochają Pana Boga. Wszystkie siostry będą się miłować i kochać. Szybko się rozczarowała. Tak sobie nieraz myślimy o Kościele, o naszych parafiach. Jakże szybko przychodzi rozczarowanie nieraz. Że to niekoniecznie jest tak, że gramy do jednej bramki. Jakże wielkie jest rozczarowanie i ból, kiedy to zło może przyjść ze strony osób duchownych. I to boli i was, jako osoby świeckie, i to boli nas, jako kapłanów. Nas boli tym bardziej, bo wiemy i widzimy o wiele więcej. Ale to wszystko, co się dzieje, to nigdy nie może nas odłączyć od wiary, od Jezusa Chrystusa. Tu jesteśmy bardzo atakowani, bo dzieje się wiele. Szatan wykorzystuje to zło, które dzieje się w świecie, że tak wielu ludzi jest mu oddanych i że wśród nich są chrześcijanie, katolicy i osoby duchowne, żeby doprowadzić do takiego punktu, że dojdzie do tego publicznego zgorszenia, że przez długie lata pozwoli działać w ukryciu po to, żeby nagle to obnażyć i pokazać. O, widzicie, co on zrobił, co ona zrobiła. O, zobacz, zobacz. I co? I co teraz? I co teraz? I niektórzy upadną. I to, co boli, to może być zgorszenie moralne spowodowane na przykład przez jakąś osobę duchowną. To może być ból zadany przez jakiegoś nieroztropnego kapłana, który coś bezmyślnie nam powie i zrani nas słowem, czy w prywatnej rozmowie, czy w ramach jakiejś posługi duszpasterskiej, czy tym bardziej w konfesjonale. Może nas zranić jakieś niesprawiedliwe potraktowanie przez współbrata czy siostrę, osobę świecką, która siedzi z tobą w ławce, a potem zrobi tobie coś złego, jakąś krzywdę. Może ciebie zranić nadużycie autorytetu, to znaczy, że ty tutaj uważasz kogoś właśnie. To jest mój wikariusz, to jest mój proboszcz, to jest mój biskup, to jest mój papież. A jednak mam wrażenie, że on błądzi, że źle wykorzystuje swoją władzę. To może ciebie zabolić. I to będzie raniło. Ale o co nas prosi Pan Jezus? Prosi nas o to, abyśmy nigdy, przenigdy nie utożsamiali ludzi, którzy są w Kościele, z samym Bogiem, bo to nie jest to samo. My często uważamy, że Kościół, ludzie to Bóg, to znak równości, a tak przecież nie jest. Problem polega na tym, że często nam się wydaje, że jeżeli zawodzi na przykład jakiś człowiek związany z Kościołem, to mówimy, zawiódł sam Bóg, a Bóg przecież nigdy nie zawodzi. Ileż ludzi mówi, że skoro tak postępuje osoba związana z Kościołem, nieważne, czy to jest ksiądz, czy osoba świecka, to znaczy, że tak samo może zrobić kiedyś sam Bóg w stosunku do mnie. I odejdą, i się załamią. Stąd się rodzi dystans, jaki ma dzisiaj wielu ludzi do Kościoła. Stąd się rodzi to, że te kościoły pustoszeją, że ludzie przestają przystępować do sakramentów. Oczywiście szatan doskonale wykorzystuje te wszystkie nasze słabości, te uproszczenia, drogi na skróty, którymi idziemy nieraz, kiedy doświadczamy tego cierpienia w Kościele. Stąd się rodzi nieufność do wspólnot i to, że tak wielu ludzi wybiera dzisiaj taką opcję, że w samotności będę realizował moją drogę do Boga, tylko że to się nie uda. Tak się nie da. Tego Pan Jezus tak nie stworzył. Tego się nie da w pojedynkę robić. Samotności, bo to się skończy tak, jak mówiłem, jak te drapieżniki, jak te wilki. Odłączyć od stada, zaatakować, capnąć i koniec. Przede wszystkim my sami musimy walczyć o tą świętość naszego życia, o to, co się dzieje w naszym życiu, bo to, co się dzieje w życiu na przykład kapłanów, często zaczyna się w tych rodzinach, które gdzieś nie potrafiły uformować młodego człowieka, dać mu właściwego fundamentu moralnego, żeby był dobrym kapłanem, żeby miał siłę, żeby walczyć. Czasami to jest sprawa wspólnoty, która przymyka oko na jakieś zło, które się dzieje w ramach tego kościoła, parafii, życia kapłana, bo wielu z nich już zatraciło tą zdolność do odróżniania dobra i zła. Mój Boże, niedawno pojawiła się informacja o jakimś młodym kapłanie, który odszedł z kapłaństwa i nawet tę sprawę upublicznił na Facebooku. Z dniem takim i takim kończę moją działalność kapłańską i tak dalej, ale będę działał dalej tam w internecie, w przestrzeni publicznej, bo mam przecież takie, a inne talenty i tak dalej. Napisał publicznie o tym, że zdradza Pana Jezusa. No, zdradza kapłaństwo. Jakie były komentarze ludzi? Super, dobrze zrobiłeś. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Trzeba być wiernym sobie, trzeba szukać szczęścia. Dobrze, że jesteś wierny sobie. Nikt nie napisał, chłopie, popełniłeś grzech ciężki. Jesteś zgorszeniem. Nikt. Na 200 ileś tam komentarzy. Jedna jakaś tam kobieta, to ją zaraz tam zakrzyczeli. No to jeżeli my jako katolicy, jako chrześcijanie zatraciliśmy najbardziej pierwotne poczucie przyzwoitości, moralności, tego jak Bóg widzi tę sprawę, no to czego się oczekiwać po tym kapłanie, który może upubliczniwszy to, no może by się nawrócił, gdyby jednoznacznie wszyscy potępili to jego postępowanie. No ale mu wszyscy poklaskali. Super. Huraj, dusza, piekła nie ma. To samo jest dzisiaj w rodzinach, w małżeństwach. Ktoś się rozwiedzie, a super. Trzeba być w życiu wolnym, szczęśliwym i tak dalej. Zostawiłeś żonę, męża. Świetnie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest to, co Pan Jezus mówił, przed czym ostrzegał. To są akty zgorszenia i hipokryzji. Nie można być wyznawcą Jezusa Chrystusa i występować przeciwko ciału Jezusa Chrystusa, bez względu na to, czy jesteś kapłanem, czy jesteś w małżeństwie. Jasne, Bóg nie jest zaskoczony naszą ludzką słabością. To znaczy, że będziemy upadać, że będziemy zdradzać. Pytanie tylko, co my z tym dalej robimy? Jaki jest nasz stosunek do tego? A więc, żeby też nie zboczyć z tego tematu, bo on ma tutaj wiele wątków. Pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, że nawet największe zło, które może wydarzyć się w Kościele, nigdy nie będzie przed Bogiem usprawiedliwieniem, abyśmy odeszli od Boga, od Chrystusa i od Kościoła, żebyśmy zdradzili Jego Kościół. Po prostu nie da się usprawiedliwić naszego odejścia od wiary, od Kościoła z powodu grzechu jednostki. Bo to jest tak, jakbyśmy próbowali usprawiedliwić się, że nie dbałem o swoje zdrowie i doprowadziłem do bardzo poważnej choroby, ponieważ kiedyś jakiś lekarz mnie źle potraktował, oszukał, czy coś zrobił innego. No sam sobie zaszkodziłeś. No jest jeden lekarz, ale są też inni. Trafisz w końcu na jakiegoś dobrego, ale to ci nie usprawiedliwia, żeś sobie zdrowie zrujnował. Sam sobie zaszkodziłeś. A my nieraz zapominamy, że tu chodzi przecież o nasze dusze. Odejdziesz z Kościoła, odejdziesz od praktyk, od sakramentów, sam sobie zaszkodzisz. I dalej też, co trzeba powiedzieć, że nasza relacja z Bogiem nigdy nie może być uzależniona od człowieka. To znaczy, będę przy Bogu, dopóki będą przy mnie dobrzy ludzie, dobrzy kapłani na przykład. Tak być nie może. Ja będę przy Bogu na dobre i na złe, bez względu na to, czy będę miał dobrego proboszcza, dobrego biskupa. Ja chcę być kapłanem. I koniec. I wy też chcielibyście być w tym Kościele, bez względu na to, jakich będziecie mieć kapłanów. Nigdy nasza relacja z Bogiem nie może być uzależniona od człowieka. Żeby to uzdrowić, musimy w naszym sercu, umyśle oddzielić Boga od ludzkich grzechów. To nie jest to samo. To tak, jakby ktoś chciał oceniać jakość waszej rodziny, małżeństwa pod kątem jakiejś jednostki, jakiejś pogubionej osoby. Ja pamiętam, kiedyś w jednej parafii był taki jeden bardzo pogubiony człowiek, ale tam cała rodzina miała z jego powodu przechlapane, bo wszyscy mówili, a to jest ta rodzina od tego jakiegoś tam, nie powiem imienia, bo to tam nieważne. I wszyscy pod kątem tego jednak oceniali te kilkadziesiąt osób z tej rodziny. Jakże ta rodzina cierpiała. A my nieraz tak właśnie patrzymy na Kościół, na parafię, na jakieś tam wspólnoty. Tak być po prostu nie może. Żeby to uzdrowić, musi dojść do tego oddzielenia, gdzie jest Bóg, gdzie działa Bóg, a gdzie jest człowiek i jego niedoskonałość. I w końcu też kolejna rzecz. Czy jesteś katolikiem dlatego, bo wierzysz w doskonałość i świętość Boga? Czy jesteś katolikiem dlatego, bo stworzyłeś sobie jakiś fikcyjny obraz doskonałego, świętego, nieskazitelnego kościoła, kapłanów, parafii? Nie ma czegoś takiego. Kościół to stworzył od początku jako zbieraninę grzesznych, słabych, ułomnych ludzi. I musimy to zaakceptować. Wszyscy jesteśmy w tym samym. Wszyscy jesteśmy w tym samym. Jesteśmy bardzo słabi. I trzeba sobie to gdzieś w końcu poukładać. Jeżeli Pan Bóg dopuszcza też do takich sytuacji, że jesteśmy świadkami tego zła, które gdzieś tam jest, może po to, żeby oczyścić naszą wiarę, oczyścić z tych iluzji, z tych jakichś bożków, które gdzieś sobie stworzyliśmy. Może Pan Jezus chce nas zaprosić do bardziej indywidualnej relacji z Nim samym. Chce zmusić nas do tego, żebyśmy zaczęli wołać: Boże, przyjdź na pomoc tej konkretnej osobie. Naprawdę, nie jeden raz spotkałem się z czymś takim, że ktoś mi mówił, że ja to się w życiu nie modliłem, ale jak mój syn, moja córka, moja żona, mąż się pogubili, ja się wtedy zacząłem modlić. I wie ksiądz co? To był początek mojej żywej wiary. Ja naprawdę wtedy spotkałem się z Panem Jezusem. I tak samo niektórzy mówili, gdy doświadczyli jakiegoś trudnego kapłana, czy jakiejś trudności w ogóle z tą instytucją Kościoła. Mówili, to spowodowało, że ja się spotkałem z żywym Chrystusem. Naprawdę zacząłem się modlić, zacząłem pokutować. To jest właśnie ta droga, której chce od nas Pan Jezus. I to jest droga, której uczymy się też od świętych, od błogosławionych. Co to znaczy święty, błogosławiony? Człowiek, którego Kościół ustanowił wzorem. Jak postępować? I tak właśnie postępowali święci i błogosławieni, którzy nieraz też zderzali się z najpaskudniejszymi sytuacjami, które mogą wydarzyć się w Kościele. Że podam tutaj kilka przykładów. To są właśnie osoby, które nigdy nie utożsamiały grzechu ludzi z Panem Jezusem i nigdy nie odeszli od Kościoła. Zawsze byli wierni Kościołowi i Ewangelii. Na przykład święta Katarzyna ze Sieny żyła w XIV wieku. Żyła w czasie tak zwanej niewoli awiniońskiej, a więc papieże rezydowali w Awinionie, a nie w Rzymie. I to był też czas ogromnego kryzysu duchowieństwa. I na pewno nie tylko ona, tam wielu było zgorszonych postępowaniem ówczesnych papieży, osób odpowiedzialnych za Kościół, tego jak Kościół bardzo był uwikłany wówczas w tą ludzką politykę i osłabiony moralnie, jak bardzo był podzielony. Co robiła Katarzyna? Wielu odeszło wtedy od Kościoła, od wiary. Ona spokojnie, pokornie oczywiście modliła się, ale też pisała odważne listy do papieża. Wzywała go do nawrócenia, do powrotu do Rzymu. Nie odeszła, nie zrezygnowała, nie opuściła Kościoła, mimo jego słabości, i przyczyniła się do odnowy tego Kościoła. To jest przykład świętej osoby. Jeszcze inny przykład, no to sam święty Franciszek z Asyżu, żyjący przecież w XIII wieku, a więc to był czas, kiedy wielu duchownych żyło z dala od ślubów, które składali. I jaka była droga świętego Franciszka? Pójść drogą radykalnego oddania się tym ślubom, które składali wówczas duchowni. Ubóstwa, miłości bliźnich, prostoty, wierność Ewangelii. Oni żyją tak, no to moją odpowiedzią będzie radykalne realizowanie tych zobowiązań. Choćby się jej nie śmiali, nie rozumieli. Ja to robię w sposób skrajny, radykalny. I pociągnął tym zachowaniem, tym wzorem wielu. Nie przez bunt, ale przez świętość. To jest właśnie jakaś droga, którą też warto zauważyć. Jeszcze inny przykład, święta Teresa z Awili z XVI wieku. Żyła w czasie wielkich napięć, a więc i reformacja, i osłabienie życia zakonnego, i formalizm religijny. Ale była też kobietą wielkiego ducha, wielkiej odwagi, modlitwy i zamiast odejść, po prostu zaczęła reformować Karmel. Znalazła też bratnią duszę, człowieka, który myślał tak samo jak ona, świętego Jana od Krzyża. I razem rzeczywiście potrafili wywalczyć i ciszą, i modlitwą, i radykalizm w zakonie karmelitańskim. To jest właśnie odpowiedzią na kryzys. Głębsza relacja z Chrystusem i własna świętość. No i też może ostatni przykład to święty Karol Boromeusz z XVI wieku, który działał w czasie bardzo poważnych nadużyć i przed Soborem Trydenckim, i po tym Soborze. I też zamiast dystansować się od Kościoła, to stał się jednym z jego głównych reformatorów. Troszczył się o to, żeby zakładać seminaria duchowne, żeby działały na bardzo wysokim poziomie. Walczył z korupcją i też dbał o właściwy, wysoki poziom formacji kapłańskiej. Jednostka, a ile dobra zrobiła. Co by ich łączyło? No to, że nie idealizowali Kościoła. Wiedzieli, że to są też ludzie. Widzieli grzech bardzo jasno, potrafili nazwać go po imieniu. Ale odpowiedzieli świętością, przede wszystkim własną świętością. Nigdy nie odchodząc od Kościoła, ale własną świętością. Więc w każdym wieku byli ludzie, którzy i odchodzili, ale i trwali w Kościele. Byli ludzie, którzy widzieli najpierw świętość Chrystusa, ale też widzieli konieczność budowania własnej świętości. Święty nigdy nie powiedział: są grzechy ludzi, kapłanów, więc odchodzę. Nigdy święty tak nie powiedział. Święci raczej mówili: skoro są grzechy, to ja muszę bardziej kochać Chrystusa i muszę bardziej się troszczyć, żeby moje życie było święte. Czyli muszę bardziej się nawracać. Reforma świata Kościoła dokonuje się przez własną świętość, własną odnowę. Ileż można dobra uczynić? Nawet w pojedynkę, kiedyś sam się modlisz i pokutujesz za Kościół. Sam Chrystus dał przykład, że kiedy inni zdradzają, trzeba być wiernym. Chrystus został zdradzony przez jednego ze swoich uczniów. To skończyło się jego męką i śmiercią, ale był wierny ludziom do końca, swojemu Ojcu. Więc jakakolwiek zdrada by dokonała się na łonie Kościoła, ty bądź wierny Kościołowi, temu, co otrzymałeś w łasce chrztu, Bogu. Największym zwycięstwem zła i szatana byłoby, gdyby czyjś grzech odebrał ci sakramenty, wiarę i Boga. To byłoby potworne zwycięstwo szatana, ale często niestety tak jest. I tak samo też wielkim zwycięstwem szatana zła byłoby, gdyby ludzie przekreślili wszystkich kapłanów, całe kapłaństwo z powodu grzechów jednostek. Gdyby przestali się o nich troszczyć. Troszczyć z tego powodu, że są grzeszni i słabi tak jak inni. Jakaż byłaby to niesprawiedliwość i niezrozumienie. Wciąż nam Chrystus przypomina. Jesteście moimi dziećmi, jesteście jedną rodziną, macie się wzajemnie o siebie troszczyć. Patrzeć na siebie moimi oczami, oczami miłości, współczucia, a nie krytyką, uderzaniem, miażdżeniem. To jest właśnie taka propozycja, myślę, nie tylko moja, żeby tak prosić Pana Jezusa o takie serce, takie spojrzenie na Kościół, na kapłanów, żeby z tego wzrastało tylko i wyłącznie dobro, żeby waszą odpowiedzią na to zło, które doświadczyliście czy doświadczacie, była jeszcze bardziej gorliwa modlitwa za kapłanów i tych z przeszłości, i tych, o których wiecie, że się pogubili, i tych, którzy żyją i się starają, ale też przecież mogą w każdym momencie upaść. Nie domyślać się, co on tam robi po ciemku, kiedy inni go nie widzą, tylko co mogę zrobić, żeby trwał przy Chrystusie. O to was bardzo proszę i do tego was zapraszam. Się rozgadałem, a mają być jeszcze pytania. Więc teraz czas na pytania.